garden,
letter writing,
flower picking,
weather watching,
how they make a man sing proof of heaven as you're living.
W zeszły piątek, czyli 31 stycznia, pojawił się w polskich kinach film Grety Gerwig Małe Kobietki.
Natomiast tego samego dnia w polskich domach, czyli na Netflixie, premierował się nowy film braci Safdie, czyli Uncut Gems, Nieoszlifowane Diamenty.
Konrad Korkosiński
i Piotr Maszorek.
A to jest ten podcast filmowy,
w którym porozmawiamy o dwóch najgłośniejszych premierach ostatniego tygodnia.
Bardzo cię proszę, pokrótce. Fabuła Małych Kobietek.
Jest to ekranizacja XIX-wiecznej powieści Louisy May Alcott pod tym samym tytułem. Powieści, która wielokrotnie była ekranizowana zarówno na duży, jak i na mały ekran. Powstawały filmy, powstawały seriale, powstawały nawet seriale animowane. Była manga Małe Kobietki. Jest to powieść uwielbiana przez bardzo wiele pokoleń czytelniczek przede wszystkim. Jest to historia czterech sióstr March, które... dorastają w tej książce. Obserwujemy ich dzieciństwo przepełnione zabawami, przepełnione pierwszymi miłosnymi uniesieniami, ale także ich wstępowanie w dorosłość, rozpoczynanie dorosłego życia. Oczywiście w XIX-wiecznych realiach, które różniły się od współczesnego dorosłego życia kobiety. Dobrze, Konrad, powiedz mi z męskiego punktu widzenia, jak ci się podobał nowy film Grety Gerwig?
Jest to bardziej kino dla kobiet. Tematyka i w ogóle jest bardzo poruszany temat feminizmu, ale to jest chyba też rzecz, na której Greta Gerwig stoi.
No ale jest to też rzecz, na której stoi powieść. Louisa May Alcott była symbolem feminizmu. Ona zresztą była jedną z pierwszych pisarek, które wywalczyły sobie tak świetny deal na prawa do swojej powieści. Dosyć zaskakujące było to, że Greta Gerwig po swoim debiucie reżyserskim, czyli po Lady Bird, za który zresztą była nominowana do Oscara, dosyć zaskakujące jest to, że na swój drugi film troszkę jakby zmieniła całkowicie kierunek, w który podążała. Lady Bird to było skromne, niezależne kino, trochę taki indie movie, który świetnie poradził sobie w amerykańskich kinach, zarobił kilkadziesiąt milionów dolarów. I wszyscy spodziewali się, że Gerwig będzie szła właśnie w tym kierunku, w stronę takiego indie movie, bardzo osobistego, bardzo skromnego, kameralnego, a tymczasem zabrała się za ukochaną przez wiele pokoleń czytelniczek powieść. Bardzo duży budżet, jest to film kostiumowy, czyli no, na pewno jest to większa skala niż ta, z którą musiała się uporać przy swoim debiucie. No i jak myślisz, czy wyszła z tej próby przeskoczenia już na taką głęboką wodę obronną ręką?
Dobra, może najpierw pogadajmy o rolach.
Okej.
Bo to jest rzecz najmocniejsza w tym filmie. Czyli no zacznijmy od głównej roli, czyli Saoirse Ronan. Bardzo ciekawe jest dla mnie dobieranie ról przez Saoirse. Dlatego, że ona nie gra w żadnych takich blockbusterach w formie sensacyjno-przygodowej. Te filmy są raczej skupiane na kinie albo właśnie tak jak mówiłeś przed chwilą, że prawie uderzające o tematykę, nie o tematykę, tylko o gatunek, też nie gatunek, tylko o indie, albo o reżyserów, którzy są bardzo autorscy w tym, co robią, typu Wes Anderson. I to są tego typu filmy. Te, jak się przyjrzymy, to są właśnie takie bardzo... To są takie typowe dramaty pod akademię właśnie. Brooklyn, Małe Kobietki, Lady Bird, co...
Ja uwielbiam Brooklyn, przepraszam.
Tak, tak, ale to są typowe dramaty, dramaty z niedużym budżetem.
Tak, ta środkowa półka,
dokładnie,
o której
już
rozmawialiśmy.
I to jest ciekawe, że ona rzeczywiście, nie wiem, czy nie dostaje takich propozycji, czy po prostu bardzo mądrze prowadzi swoją karierę.
Wydaje mi się, że to drugie, ponieważ czy w wywiadach, czy w jej wypowiedziach na Czerwonym Dywanie można wyraźnie zauważyć, że jest to cholernie inteligentna osoba, która wie, czego chce i która jest świadoma swojego głosu, świadoma tego, co może zrobić. I myślę, że to jest jej bardzo świadoma decyzja. I nie zaskakuje mnie to, że trochę staje się taką muzą Grety Gerwig. No co prawda to jest bardzo wczesny moment, żeby to już określać definitywnie, ponieważ raptem zrobiły dwa filmy razem.
Tak
Greta
jak
Gerwig
Timothy Chalamet.
Tylko dokładnie, też. O czym za chwilę, ale ona bardzo pasuje do właśnie takiego silnego, kobiecego podejścia Grety Gerwig do filmów, ponieważ Saoirse Ronan w tych swoich filmach zawsze gra rolę właśnie takiej silnej, młodej, niezależnej dziewczyny. I jest to bardzo fajne, jest to cholernie zdolna aktorka i myślę, że niektórzy porównują ją do Meryl Streep, że to jest następna Meryl Streep, ale to przy każdej zdolnej, młodziutkiej aktorce takie pojawienie się, zestawienia się pojawiają. Oprócz Saoirse Ronan mamy też Emma Watson, czyli Hermione Granger.
I tu jest ciekawe to, co mówisz. Widzisz, dla mnie Emma Watson w tym filmie jest absolutnie przeźroczysta. Ja jej w tym filmie nie zauważam. Przy tym, co się dzieje właśnie z Saoirse, to, co się dzieje, to, co proponuje Florence Pugh, no to niestety ani Beth, ani właśnie postać grana przez Emmę Watson są dla mnie niewidoczne. Giną przy tej reszcie.
Zgodzę się tutaj z tobą, ale nie obwiniałbym tutaj Grety Gerwig, ponieważ moje zdanie na temat Emmy Watson jest zawsze takie samo. Ona zawsze jest przezroczysta. Ona mnie nie przekonuje w żadnej swojej roli.
Dokładnie, ja tutaj nie chcę mówić, że to jest wina Grety Gerwig, tylko to jest wina charyzmy aktorskiej. I ona jest...
Zwłaszcza, że miała ciekawy temat do zagrania. Miała fajną taką rolę.
Była jedna scena w tym filmie, gdzie naprawdę mogła zlecieć na wyżyny. Mm-hmm, mm-hmm. Przy stole ze swoim mężem.
Tak, dokładnie.
Nie chcę powiedzieć, że położona rola. Po prostu zagrała na tyle, ile ją było stać. Byli lepsi. No, w Harrym Potterze ona była najlepszą dziewczyną z tej całej trójki.
No ale też miała samograja.
Nie, dlatego, że była jedyną dziewczyną.
Ale też miała samograja, to była bardzo soczysta, ostra postać w zestawieniu z płaczliwym Ronem Weasleyem i wiecznie nieszczęśliwym Harrym. Ona była tym głosem rozumu, ona była tą inteligentną, taką trzeźwo myślącą, czyli no, to była świetnie napisana rzecz. Tutaj mamy jeszcze jedną aktorkę, która jest troszkę omijana przy tym zestawieniu czterech sióstr March, a mianowicie Eliza Scanlon, która zagrała rolę najmłodszej, czyli nie najmłodszej, przepraszam, zagrała rolę Beth March. I to jest fajny duet do dyskusji a propos właśnie Emmy Watson, ponieważ teoretycznie na papierze rola Beth jest najnudniejsza. Jest taka, oczywiście na niej leży cały ciężar emocjonalny filmu, ale jeśli chodzi o materiał do grania, no to za wiele tam popisać się nie może. Natomiast ta aktorka, Eliza Scanlon, jest świetna. Jest naprawdę, zrobiła z tego niewielkiego czasu ekranowego, jaki posiada, i tej takiej bardzo jednonutowej postaci, zrobiła wspaniałą rzecz, według mnie. Bardzo charakterną, może nie charakterną, ale charakterystyczną postać, która jednak bardzo silnie wbija się do świadomości i która czujesz, kiedy nie ma jej na ekranie, może
to
tak.
To prawda, gra bardzo wdzięczną osobę.
Ale z całego tego zestawienia, spójrzmy prawdzie w oczy, tak naprawdę chcemy porozmawiać
o Florence Pugh.
O Florence Pugh, która jest fenomenalna w tym filmie.
Jest zjawiskowa. Mogliśmy ją oglądać jakiś czas temu w filmie Midsommar,
w którym również była zjawiskowa.
No, cały film opierał się na niej i... No i muszę powiedzieć, że Małe Kobietki bez Florence Pugh to byłby film, który by mnie w ogóle nie zaciekawił. Mhm. Ale kiedy tylko Florence Pugh pojawia się na ekranie, nieważne jaka to jest scena, nawet jeżeli mamy sceny zbiorowe, gdzie mamy na ekranie 8 postaci, 9 postaci, to patrzę tylko na nią. Jestem ciekawy, co jej się na tej gębie rysuje. I jest... To jest niesamowite, ile człowiek może mieć wdzięku.
Ona też miała najtrudniejsze zadanie chyba ze wszystkich tych czterech aktorek, ponieważ jej postać jest najmłodszą siostrą.
I od początku poznajemy ją jako osobę, która niesie w sobie jakiś ładunek emocjonalny, który cały czas musi być stłamszony.
Tak, ale też jest największa różnica wiekowa. Jakby w tym, ona Jasne. Najbardziej tak. dojrzewa w tym filmie, ponieważ widzimy ją na początku, jak ma 12 albo 13 lat. Nie, czyli zachowuje się bardzo...
Jako berbecia.
Jako berbeć.
Tak, niedojrzała dziewczyna, która zazdrości.
Widzimy ją w trakcie historii, jak ona dojrzewa, wyjeżdża do Europy i staje się już taką młodą damą, artystką, aspirującą malarką.
Tak, i nawet pada zdanie w filmie, kiedy ty stałaś się taka mądra.
Dokładnie. To jest dosyć istotne, ta różnica wiekowa, ponieważ będziemy o tym za chwilę rozmawiali a propos formy, jaką wybrała Greta Gerwig do opowiedzenia tej historii. Różnica wiekowa w postaciach w tej historii jest dosyć istotna, zwłaszcza, że grają te same aktorki. W niektórych wcześniejszych wersjach Małych Kobietek te role były podzielone, na przykład w wersji z lat 90. Kirsten Dunst grała młodziutką, już nie pamiętam, chyba Amy. Natomiast starszą wersję grała inna aktorka, tak? Tutaj te same aktorki grają te postacie przez cały ten czas, czyli no jednak dosyć duże wyzwanie aktorskie, żeby pokazać zarówno tą dziecinność, zarówno tą taką...
I bardzo dobrze. Dla nas, dla widza, jeżeli możemy obserwować tak zdolne aktorki, to taki przekrój aktorstwa i w graniu właśnie tej dojrzałości, czy nabywaniu tej dojrzałości jest bardzo dobry.
Tak, i według mnie... Z tego zadania Florence Pugh
wywiązała się najlepiej.
Jej rolę rozkapryszonej małej dziewczynki czasami może to się wydawać troszkę takie okej, bo ona nie wygląda na małą dziewczynkę, no spójrzmy prawdziwie w oczy.
No tak, tam najbardziej zadziałało uczesanie.
Tak, ale też jej
ubranie.
Głos, jej gesty, jej maniery. Bardzo fajne zadania aktorskie sobie postawiła i świetnie się z niego wywiązała. Scena, kiedy użala się na to, że została pobita w szkole przez nauczyciela linijką i płacze pod oknem Timothy Chalamet, jest po prostu naprawdę przekomiczna. Jest bardzo, bardzo dobra rola, nominowana do Oscara w tym roku.
Słusznie. Oj, to jest jedno chyba z takich mini zaskoczeń w nominacjach.
Ten rok, jak już wspomnieliśmy, miała naprawdę wybuchowy. Naprawdę bardzo mocno zaistniała w świadomości kinomanów. Tak. Jestem ciekaw, co zrobi dalej.
Ja akurat obserwuję ją na Instagramie i jest, słuchajcie, to jest bardzo śmieszno. Śmieszno bestio, więc polecam, bo naprawdę można się uśmiać oglądając jej instastory.
Kończąc młodą część obsady, oczywiście trzeba wspomnieć też o Timothy Chalamet, czyli rodzynku. To jest dosyć ciekawe, ponieważ powoli robi nam się z Saoirse Ronan
i Timothy'ego Chalamet duet aktorski.
Tak, i to bardzo dobry duet aktorski.
To jest już ich drugi wspólny film, są u tej samej reżyserki, czyli u Grety Gerwig. No i tu grają zakochaną parę.
Tak, i grają to naprawdę
koncertowo.
Fajnie. Grają to tak, że chce się ich razem oglądać. Nawet nie tyle, co patrzymy na nich jak na zakochaną parę, ale jak na parę naprawdę świetnie dogadujących się przyjaciół, którzy świetnie się ze sobą bawią, którzy wzajemnie sobie dogryzają, którzy doskonale się rozumieją. To jest fajny duet i jestem ciekaw, co zrobią dalej. Teraz pojawią się chyba w nowym filmie Wes Andersona w przyszłym roku
i
razem.
Właśnie chcę jeszcze tylko powiedzieć o Timothym jedną rzecz, że on podobnie jak Saoirse bardzo mądrze obrał sobie drogę kariery. I te projekty, w których bierze udział, no to tam na razie jest bez pudła.
I przyszły rok będzie bardzo ważny dla niego, ponieważ kończy go wielką superprodukcją hollywoodzką, Duną, o której jeszcze porozmawiamy w tym podcaście, ale nie będziemy zdradzali kiedy. Konrad, jak oceniasz tą młodą gwardię? Ponieważ śmiało można powiedzieć, że to jest młode pokolenie Hollywoodu, te takie gorące...
Pół na pół.
Co to znaczy?
To znaczy, że Florence Pugh dostaje u mnie absolutną dychę za ten film. Saoirse dostaje mocne 7. Timothy dostaje 8. Emma Watson dostaje bite mocne 3. A Eliza Scanlon dostaje u mnie 5. Także mówię, pół na pół. No Florence Pugh winduje ten film naprawdę na bardzo, bardzo wysokie wyżyny.
Ja może nie będę aż tak konkretny. Mnie podoba się ich energia, po prostu. Podoba mi się ich zespół na ekranie i to jest fajne, że mamy taki
najlepsze
film.
Sceny. Siła tego filmu to są sceny zbiorowe.
Dokładnie. I podoba mi się to, że mamy taki film, który przedstawia tą młodą gwardię na ekranie, którzy są świetni, młodzi, energiczni i niczego nie żałują, niczego nie udają, są sobą. I zwłaszcza w filmie kostiumowym, zwłaszcza w filmie, który ma już bardzo długą tradycję tego, jak, w jaki sposób opowiadać tą historię na ekranie, to jest fajne, to mi się bardzo podobało. Warto jeszcze tak na szybko wspomnieć, że na drugim planie, ale to jest bardzo drugi, nawet trzeci plan, pojawiają się Laura Dern w roli mamy,
matki.
Dziewczynek, pojawia się...
Bob Odenkirk jako ojciec.
Bob Odenkirk, który tak bardzo mnie zaskoczył, że się pojawił.
Umiałem to... dokładnie to samo.
Tak bardzo mi nie pasował. Tak bardzo był nie z tej bajki zupełnie.
Dokładnie.
Ale to jest Bob Odenkirk, czyli fajnie. Jest Chris Cooper w roli ojca postaci Timothy'ego Chalamet.
Jest Meryl Streep w bardzo epizodycznej postaci ciotki.
Która po prostu jest Meryl Streep i zżera scenerię. Zresztą, jeśli chcecie, sprawdźcie Instagrama chyba Timothy'ego Chalamet, ponieważ jest słynna akcja, jak to Meryl Streep, kiedy kręciła scenę w powozie z Florence Pugh. Siedzą sobie w powozie
i napotykają Timothy'ego Chalamet.
Tak, tak, tak. I wszystkie w kostiumach, wszystko pięknie, gracja, i nagle Meryl Streep obraca się do Florence i powiedziała: o, zabiłabym za porcję frytek. I 10 minut później jakiś zdyszany, biedny statysta biegnie z frytkami z Wendy's. No jest słynne zdjęcie na Instagramie, gdzie Timothée Chalamet, Florence Pugh, Greta Gerwig i Meryl Streep wcinają frytki w powozie. Bardzo fajne. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o aktorów, a jest to bardzo ważny element tego filmu.
Teraz... to teraz chciałbyś pewnie porozmawiać troszkę o fabule tego filmu. To...
nawet nie tyle co o fabule, co o sposobie, w jaki Greta Gerwig tą fabułę opowiedziała, ponieważ to jest dosyć kontrowersyjne i wiem, że sporo osób w branży, czytałem takie recenzje, poczuło się troszkę zagubionych
w linii czasowej.
W linii czasowej, ponieważ Greta Gerwig pomieszała linie czasowe. Linię, która rozgrywa się w dzieciństwie, i linia, która opowiada o już dorosłym w cudzysłowie życiu głównych bohaterek. One się przeplatają. Co więcej...
można się w którymś momencie pogubić, przyznaję.
Tak, zwłaszcza, że właśnie te same aktorki grają te wszystkie role i nie zawsze jest wyraźnie, wizualnie zaznaczone, że teraz widzimy je, jak są małymi dziewczynkami.
Pomaga odrobinę ścięcie włosów przez Saoirse w którymś momencie.
Tak, ale to się dzieje dopiero po połowie filmu. Ja z jednej strony bardzo lubię tego typu zabiegi, ponieważ one uruchamiają widza. Jakby nie jesteś biernym oglądaczem, ale musisz jakoś w tym uczestniczyć i musisz jakiś wysiłek wykonać, aby nadążać za tą historią, ale zgadzam się z tobą, że na początku, zwłaszcza w pierwszej połowie filmu, pierwsze pół godziny, było bardzo mylące i też to trochę szkodziło historii według mnie, ponieważ ciężko było jakby polubić bohaterki, ponieważ tak bardzo skupiałeś się na tym, żeby czekaj, to ona jest tym, ona jest tu, teraz jest tutaj, teraz jest wspomnienie i tak dalej. Troszkę mnie to wytrącało i przez to nie mogłem tak płynnie wejść w tą historię i utożsamić się z tymi bohaterkami. Ale przyznaję, że w pewnym momencie ten zabieg bardzo się opłaca. Jest jeden konkretny moment w tym filmie, o którym nie będę mówił, żeby nie spoilerować, w którym ten zabieg robi wszystko. Jakby on robi cały emocjonalny wydźwięk i sprawia, że po prostu sięgasz po chusteczki. Warto też zaznaczyć, że Greta Gerwig to jest jej ukochana powieść, co jest raczej oczywiste. I widać, że ona się utożsamia z autorką tej powieści. No i można sporo cech wspólnych znaleźć pomiędzy nią a Louisą Alcott. Obie są silnymi, niezależnymi kobietami, które muszą znaleźć swój głos i znaleźć swoje miejsce w bardzo męskim przemyśle. Greta Gerwig w przemyśle filmowym, Alcott w
literaturze.
W literaturze XIX wieku. Podoba mi się to, że Greta zrobiła z tego temat filmu. To, co najbardziej mi się podoba w tym filmie, to to, że on nie jest leniwy. Greta Gerwig mogła śmiało po prostu wziąć tą powieść i po Bożemu od A do Z, od pierwszej do ostatniej strony, przenieść to na ekran i to by się sprawdziło, tylko że to by było zapewne bardzo nudne przez to, że ona sobie postawiła jakieś wyzwania. Jak opowiedzieć tą historię?
Ale co nazywasz tematem tego filmu?
Tematem tego filmu według mnie jest taka myśl, że dorosłość polega na tym, żeby się nauczyć, że czasami trzeba zrezygnować ze swoich marzeń dla pieniędzy. Ten film zaczyna się od sceny, w której główna bohaterka Joe sprzedaje swoje opowiadanie do gazety. Jest tam takie ujęcie, bardzo wymowne ujęcie, w którym jest wymiana. Ona daje swoje opowiadanie, widzimy zbliżenie dłoni i wydawca zabiera opowiadanie, podaje jej plik banknotów. Jeszcze dźwięk jest tak podkręcony w tym momencie.
Tak, no zgodzę się z tobą. Co chwilę mamy poruszany temat, że człowiek nawet jest w stanie zrezygnować z życia samemu, mimo że wolałby to życie spędzić samemu, ale bez tego będzie bez pieniędzy. Że często właśnie, nawet nie pamiętam teraz, że właśnie małżeństwo jest stricte...
finansową transakcją?
W sensie, że to jest wyjście, ekonomiczne wyjście.
Jest piękna scena, w której Saoirse mówi, że nie mogę za niego wyjść, ale cholera, czuję się tak samotna.
Tak.
To jest fajne. To jest coś, co mi się podoba. To nie jest takie idealistyczne, że tak, nie wychodź za niego, walcz o siebie. Greta jakby mówi, że czasami trzeba to poświęcić. i że to jest dorosłe życie i że o tym tak naprawdę są małe kobietki. I podoba też mi się, ale to już bym musiał wchodzić w spoilery, podoba mi się twist na sam koniec.
Świetny.
Według mnie to jest genialne otwarte zakończenie, czyli takie zakończenia, które ja najbardziej uwielbiam. My sami decydujemy, co się tak naprawdę wydarzyło.
Chociaż powiem ci szczerze, że byłem jeszcze przed tym zakończeniem, o którym mówisz, dochodzi takiej pewnej sceny, w której Sersia wkłada do skrzynki list. I byłem przekonany, że ten list otworzy i znajdzie kto inny. Mhm.
To naprawdę jest bardzo fajnie wymyślony film. No, Greta pracuje w tym filmie, tak? Ona nie idzie na łatwiznę. A, już jestem znana, mam nominację do Oscara, mogę sobie odbębnić manianę. Nie, po prostu chcę to zrobić dobrze. Mam jeden strzał na to, żeby zrobić swoją ukochaną powieść i robię to super.
Czyli co, zachęciłbyś ludzi, żeby poszli do kina?
Tak, zachęcam ludzi, aby poszli do kina, aby dali temu filmowi szansę i to jest dobra ekranizacja. Fajnie zobaczyć, jak można współcześnie, żywo zekranizować bardzo klasyczną powieść, która ma setkę lat. I'm working on a novel. It is a story of my life and my sister's. Make it short and spicy. And if the main character is a girl, make sure she's married by the end. This is Meg, Amy, Beth and Joe. I intend to make my own way in the world. No one makes their own way. Least of all a woman. You'll need to marry well. You are not married, aren't you? Well, that's because I'm rich. Okej, następnym filmem, o którym chcemy dzisiaj porozmawiać, jest to film o tytule Uncut Gems. Na polskie nieoszlifowane diamenty. I gdybyście mnie kiedyś zapytali, czy film z Adamem Sandlerem będzie filmem, nad którym bym się troszkę bardziej pochylił i poszukałbym czegoś głębszego w filmach z tą osobą, to prawdopodobnie bym powiedział, że coś ty. Adam Sandler bez przesady. A tutaj takie zaskoczenie. Jest to film w reżyserii braci Safdie. Ja wcześniej widziałem tylko ich jedną produkcję. Był to film z Robertem Pattinsonem pod tytułem Good Times. Film bardzo mi się podobał i też bardzo podobna sytuacja. Właśnie wtedy jeszcze Pattinson nie był... Jeszcze nie miał, miał sobie opinię takiego, ok, zagrał w Zmierzchu i później bardzo się starał, aby się z tej bańki wybić i współpracować z świetnymi reżyserami, ale ja tak naprawdę dopiero przy tym filmie dostrzegłem, jak świetnie potrafi grać, jeśli jest dobrze prowadzony. I tutaj podobna sytuacja z Adamem Sandlerem, chociaż on już miał wcześniej swoje świetne role, na przykład przy Paulu Tomasie Andersonie i przy jego roli w Punch Drunk Love. Akurat jest to mój najmniej lubiany film Paula Thomasa Andersona.
To jest bardzo ciekawy twór, ten Uncut Gems, dlatego że jak się jednak zdecydujecie i dacie temu filmowi szansę, to ten film w bardzo początkowych fragmentach postawi przed wami, a nim pewną ścianę, przez którą będziecie się musieli przebić. Ten film jest bardzo intensywny, ten film nie daje czasu na zebranie myśli, na jakiekolwiek wytchnienie. Adam Sandler, o którym przed chwilą mówiłeś, jest tak nachalno intensywny, zresztą wszyscy w tym filmie są nachalno intensywni.
Zgodzę się z tobą całkowicie, jest to bardzo agresywny wręcz film, ale nie tak dosłownie agresywny, jakby energia jego, to w jaki sposób on jest napisany, jak ta kamera po prostu zasuwa za tymi bohaterami, jak to jest agresywnie
jest
zmontowane.
Jest tak ogromne tempo, że po seansie tego filmu ja jestem zmęczony.
Tak, naprawdę ilość fizycznie... informacji, które są ci wrzucone w pierwsze 15 minut tego filmu, kiedy zostajesz wrzucony w ten świat głównego bohatera, który prowadzi szemrany biznes z zakładami i z handlem jakimiś tam diamentami, które sprowadza. To jest film, który wymaga, który od samego początku ci mówi, słuchaj, to nie będzie łatwe, ale zostań ze mną, oglądaj, postaraj się nadążać. Obiecuję ci, że będzie warto.
Uncut Gems opowiada historię Howarda Ratnera, jubilera mieszkającego w Nowym Jorku, który ma bardzo duże długi i zamawia opal z Nigerii, dosyć duży opal pokaźnych rozmiarów, mając nadzieję, że pozwoli mu to na wyjście z długów po sprzedaniu tego opalu. I historia w filmie pokazuje, że nie wszystko może się układać wedle jego planów.
Tak, jest to... Bardzo intensywna historia, która z każdą kolejną sceną coraz bardziej podkręca tempa, coraz bardziej podkręca napięcie, coraz bardziej wciąga się w ten świat i w to, co robi główny bohater, ponieważ warto tutaj zaznaczyć, że to nie jest sympatyczny główny bohater, to nie jest ktoś, z kim możesz się utożsamiać. To jest facet, który bardzo dużo ryzykuje, który jest bardzo dużym cwaniakiem, który wielokrotnie robi takie rzeczy, z którymi się nie zgadzasz i masz sam ochotę mu walnąć
tak, w łeb. Jest to postać, której się nie lubi.
Tak, ale mimo wszystko, przez to, jak to jest opowiedziane i przez to, jak gra Adam Sandler, no, jesteś absolutnie przykuty do ekranu telewizora.
No tak, no ale tak jak mówisz, sposób, jaki to jest kręcone, więc już sama konstrukcja tego filmu ma za zadanie właśnie trzymać nas tak bardzo w napięciu, że nie jesteśmy w stanie właśnie od tego ekranu się oderwać. Tylko pytanie, czy forma tego filmu, ten zabieg właśnie, nie przysłania średniaka filmowego?
Po pierwsze, to co oni robią świetnie w tym filmie, to jest to, że oni całkowicie, totalnie wciągają cię w ten świat. Jest to świat, który wydaje ci się obcy, to jest jak zupełnie jakby inny świat, a jednocześnie jest to Nowy Jork, który bardzo często był portretowany na ekranie filmu, a tutaj to jest po prostu jakaś taka nisza Nowego Jorku, która jest fascynująca i która absolutnie cię absorbuje i to jest wielki temat tego filmu.
Bardzo ciekawe jest to w tym filmie, że nieważne w jakim miejscu się znajdujesz, chociażby Nowy Jork, centrum miasta, nigdzie nie możesz czuć się bezpiecznie.
Dokładnie. Kolejna treść tego filmu, która przynajmniej dla mnie, to jest to, że może to zabrzmi banalnie, ale nie oceniaj ludzi po pozorach, tak? Ten bohater, o którym już rozmawialiśmy tutaj, że jest dosyć antypatyczny, że podejmuje kontrowersyjne decyzje, z którymi się nie zgadzamy. Jednocześnie jest to też taki bohater, który ma bardzo dużą wiarę w to, co on robi i bardzo wierzy w to, że ten ryzykowny tryb życia, który prowadzi, że on ma sens, on to robi po coś.
A w tym filmie da się jakiegoś bohatera lubić?
Ja bardzo lubię jego żonę, ale to dlatego, że to jest Adele Dezin. Może musimy wreszcie wytłumaczyć ten dowcip, ponieważ on już się któryś raz pojawiał u nas. Mówimy o Idinie Menzel.
I posłuchajcie sobie, jak nazwał ją John Travolta.
From the Oscar-winning animated movie Frozen, please welcome the wickedly talented one and only Adele Dezin.
To jest jedna z najśmieszniejszych rzeczy, jakie się wydarzyły na Oscarach w ostatnich latach.
Ja chcę jeszcze wspomnieć o jednej bardzo ciekawej postaci z tego filmu, czyli o... To jest chyba mąż siostry? Jakoś nie wiem, jaka tam jest, nie do końca wiem, jaka tam jest powinowactwo między tymi bohaterami, ale jest to postać grana przez Erika Bogosiana.
No tak.
Który gra, no, jednego z największych zakapiorów filmowych, jakie widziałem w ostatnich latach. To, co mu się rysuje na twarzy, ten absolutny brak emocji pomieszany z ogromną nienawiścią i wkurzeniem, jest niesamowite. Erika Bogosiana możemy w Polsce najbardziej kojarzyć z tego, że napisał monodramy Seks, prochy, rock'n'roll, czy Wbijając gwoździe w podłogę i Obudź się i poczuj smak kawy, bardzo popularne w mieście Łodzi, są grane przez Bronisława Wrocławskiego w Teatrze Jaracza.
Niektórzy porównują ten film i to, co robią bracia Safdie, do takiego bardzo wczesnego Scorsese. Oni opowiadają w bardzo nowoczesny, bardzo niespotykany do tej pory sposób historie gangsterskie, historie o takim szemranym świadku. Obsadzają w nich aktorów, którzy no są już takimi ekranowymi wygami, ale niekoniecznie są znani. No, no bo ale w tym filmie pierwszy, tak samo masz od cholery takich charakterystycznych murt.
No, obsadziłbyś Adama Sandlera w takiej roli?
Nie. Nie,
no właśnie, i bardzo mnie ciekawi decyzja obsadowa. Bo teraz już zobaczyliśmy film, widzimy, że to się opłaciło, że to miało sens. Tylko ciekawi mnie właśnie proces myślowy. Wiesz, piszemy scenariusz, dobra, jest proces doboru obsady i bach, Adam Sandler. No, to jest bardzo nietypowy strzał.
Tak, ale tak samo, to samo można było powiedzieć o Robercie Pattinsonie we wcześniejszym filmie. Ja też bym w roli ćpuna, który próbuje uratować swojego brata, nie widziałbym Roberta Pattinsona na tamtym etapie jego kariery, a mimo wszystko oni to w nim dostrzegli i oni, nie wiem, może to jest ich jakiś taki clue, może to jest ich jakaś taka taki sposób reżyserski, że właśnie rzucają sobie takie wyzwanie, że chcemy odkrywać aktorów na nowo, że chcemy ich wrzucać w to środowisko. I najbardziej niesamowite jest to, że oni całkowicie wtapiają się w to środowisko, oni całkowicie w to wchodzą. Ja jakby nie mam elementu sztuczności, nie wydaje mi się, że Adam Sandler zupełnie nie pasuje do tego świata. On cholernie pasuje do tego świata, jakby tam się urodził, jakby oddychał tym powietrzem. To samo było z Robertem Pattinsonem we wcześniejszym filmie. To według mnie jest gigantyczna umiejętność reżyserska, że potrafią tak poprowadzić aktora i potrafią tak skonstruować. Właśnie ciekawe, czy oni konstruują świat dookoła tego aktora, czy oni już mają ten świat skonstruowany
i wrzucają
aktora. Mhm. To jest bardzo ciekawe, w jaki sposób pracują. Dosyć fortunnie się złożyło, że te dwa filmy, o których dzisiaj rozmawiamy, to w prasie bardzo dużo się mówiło, że to są dwa najbardziej pokrzywdzone filmy, jeśli chodzi o nominacje oscarowe. Co prawda Małe kobietki pojawiły się w kilku kategoriach.
Ale w tych najważniejszych, tak, spokojnie.
Ale Greta Gerwig nie dostała. Nie dostały zdjęcia, nie dostał montaż, który według mnie powinien być nominowany przy Małych kobietkach. Film Uncut Gems całkowicie został wycięty z nominacji. Nie ma Adama Sandlera, nie ma braci Safdie, nie ma montażu. Znowu, to jest coś, co ten film niesamowicie jest zrobione. Nie ma zdjęć, nie ma scenariusza.
Widzisz, może to jest akurat przykład filmu, któremu dystrybucja Netflixowa nie pomogła.
Ale ten film nie był dystrybuowany, u nas jest dystrybuowany przez Netflixa.
Ale on jest wyprodukowany przez Netflixa, więc miał pewnie podobną sytuację jak Marriage Story i...
Możliwe, ale on miał bardzo dobry żywot festiwalowy. Bardzo dużo się o tym filmie mówiło w sezonie jesiennym, w sezonie festiwalowym i było o nim głośno. Nawet nie trzeba było go aż tak promować, ponieważ bardzo jest dużo fanów braci Safdie.
I to jest film produkcji też A24.
Tak. To jest...
Co jest w ogóle też niesamowite, że ta firma produkcyjna wchodzi szturmem do świata kinematografii.
No rewelacyjnie. Ja, w chwili obecnej kiedyś było tak, że były takie logotypy, które pojawiały się na początku filmu i wiedziałeś, oho, będzie fajnie. Teraz dla mnie takim logotypem jest A24.
Że robi się z tego certyfikat jakości.
Tak, dokładnie. Oni robią filmy naprawdę na niesamowicie wysokim poziomie. Niekoniecznie filmy, które są spektakularne wizualnie. Właśnie nie, to są te filmy z tej średniej półki. Oni przejęli tą średnią półkę, no i walczą niesamowicie. Jest to dosyć zastanawiające, że taki film jak Uncut Gems, który on prezentuje jakby nadzieję amerykańskiego kina. Kiedy Martin Scorsese zaczynał kręcić swoje filmy, to wszyscy mówili, że tak, to kino się zmienia, to jest nowy głos, to jest ten świeży głos amerykańskiej kinematografii i on zmieni to kino i zmienił. I on dostał tą szansę i dostawał ją wielokrotnie. Teraz mówi się to o braciach Safdie. Teraz mówi się to na przykład o Grecie Gerwig, o Jordanie Peele'u. Oni troszkę zostali wypchnięci z tych Oscarów w tym roku. I teraz pojawia się takie pytanie, czy Oscary może powinny troszkę zacząć zwracać uwagę na to zmieniające się kino amerykańskie, na to kino amerykańskie, które nadchodzi, takie jak właśnie Greta Gerwig, takie jak Jordan Peele, takie jak bracia Safdie.
No jasne, tylko że o tym już rozmawialiśmy. Jeżeli chciałbyś umiejscowić gdzieś Jordana Peele'a, Greta Gerwig, braci Safdie, to musiałbyś kogoś wyprosić z tej listy nominacji, która jest.
No tak, zgadza się.
Także wiesz, no to też nie możemy się dziwić, że ich nie ma, bo mamy naprawdę wyjątkowo mocny rok. Mhm.
Ale też jako kontrargument, Uncut Gems to jest taki film, który on nie jest nostalgiczny, on nie opowiada o tym, co było, on nie odwołuje się do takiej nostalgii, on mówi o naszym dzisiejszym świecie, o jego tempie, o tym, jacy ludzie mieszkają w tym świecie, jakie mają problemy, jak sobie radzą. Takich filmów na tegorocznych Oscarach brakuje. Całkowicie. Wszystkie filmy są retro. Patrzą w przeszłość, patrzą, wspominają. Natomiast nikt nie mówi o tym świecie, który jest tu i teraz.
Ja ci powiem szczerze, że to, że nie ma Uncut Gems w tych nominacjach, nie jest dla mnie jakimś wielkim zaskoczeniem. Ja tego filmu też bym nie umiejscowił. I dla mnie może się pobić o jakieś mniejsze festiwale, ale no, jednak nie jest jeszcze dla mnie aż takim dobrym filmem, żeby się bić z najlepszymi.
No, ja się nie zgodzę z tobą. Wydaje mi się, że na polu scenariuszowym śmiało może konkurować z Quentinem Tarantino czy z Bong Joon-ho.
Ze scenariuszem się zgodzę.
Montaż tak samo, zdjęcia tak samo, rola tak samo, reżyseria też. To wszystko, o czym przed chwilą mówiliśmy, to jest bardzo wyraźny głos.
Z połową rzeczy się niestety nie mogę zgodzić.
No ale dobrze, no zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w następnych latach, zobaczymy, jaki będzie ich następny projekt. Ja na pewno z wielką chęcią go zobaczę i z wielką ciekawością.
No Netflix w tym roku ma bardzo dobry rok, w sensie w zeszłym roku. 2019 absolutnie należy do Netflixa. Jeżeli chodzi o platformy streamingowe, no to jest... Jeżeli chodzi o filmy, jest niepokonany.
No i idą jak burza. Jeśli się spojrzy na zestawienie produkcji oryginalnych filmowych, które przygotowali na 2020 rok, wow.
Seriale podbili.
Tak.
Filmy są na bardzo dobrej drodze. No, tylko że może okazać się, że oscarowo w tym roku może tak dobrze nie wypalić.
No właśnie, to będzie chyba... Domyślam się, że ten nagłówek będzie się często pojawiał po ceremonii Oscarów, że jednak Netflix przegrał.
Jest największym przegranym.
Jeden z członków Akademii, bardzo znany reżyser, który nie podał swojego nazwiska, po ceremonii Złotych Globów, kiedy wygrał 1917, powiedział, jakie to ekscytujące, kinowy film, film, który trafił do oficjalnej dystrybucji kinowej, wygrał Globy, pomimo tego, że Netflix wydaje 100 milionów dolarów, aby wygrać nagrody. Globy nagrodziły film, który wyszedł w kinach, który został stworzony na duży ekran, w podkreśleniu duży ekran, nie ekran telewizora. Streaming powinien mieć swoje własne nagrody, ale nie Oscary. To powiedział członek Akademii.
Wiesz,
może być
co?
Takim pstryczkiem w nos.
Różnie bywa. Z drugiej strony muszą pamiętać, że za chwilę może dojść do tego, że te platformy streamingowe to będą jedyne miejsca, gdzie oni będą mogli zarobić.
No i co wtedy zrobią?
Więc wydaje mi się, że aktorzy z tego sobie zdają sprawę. Zresztą to też widać, bo zaczęli grać w tych produkcjach bardzo intensywnie. Reżyserzy świetni też zaczęli współpracować z Netflixem. Ja nigdy bym się nie spodziewał tego, że taki Fincher, który jest dla mnie wyznacznikiem tego, że oglądasz te filmy w kinie, bo tam najlepiej się prezentują, będzie robił filmy dla właśnie platformy streamingowej.
I jednak tym bardziej ta takie...
Tam, gdzie to... wolność artystyczna, tam twórcy ostatecznie pójdą.
Tak, ale tym bardziej to zacietrzewienie niektórych członków tych gremiów głosujących, tym bardziej jest głupie, tym bardziej jest zastanawiające. Jezu, ludzie, dlaczego tak bardzo wam zależy na tym modelu dystrybucji kinowej? Dlaczego tak bardzo tkwicie w tej przeszłości? Może czas wreszcie spojrzeć w przyszłość i zobaczyć, w którą stronę kino zmierza. Dobrze, Konrad, czy polecasz Uncut Gems?
Polecam Uncut Gems jako nową formę doświadczenia filmowego. To jest coś, z czym gwarantuję wam, że się jeszcze nie spotkaliście. Jeżeli chodzi o, już to mówiłem dzisiaj wielokrotnie, intensywność obrazu, to na pewno. A czy uda wam się przez ten film przebrnąć do końca? Bo ten film, żeby zrobił takie wrażenie, jakie zrobił na mnie, podejrzewam, że trzeba go zobaczyć do końca. Nie można poddać się w połowie, bo jeżeli zobaczycie ten film w połowie i się poddacie, to będziecie przekonali, że to jest jeden z gorszych filmów, jeden z kolejnych filmów z Adamem Sandlerem.
Tak, ja zgadzam się z tobą. Jest to ciężka lektura filmowa, ale ja bardzo gorąco polecam. Jest to film, który mnie zdobył. To jest, on działa w taki sposób, że on pracuje na siebie, on jest wymagający, ale jeśli dasz mu szansę, to jest bardzo ciekawe doświadczenie i na sam koniec wyjdziesz i nie będziesz wiedział, co cię walnęło, ale będziesz to czuł. So I want the Celtics to cover. I want the Celtics halftime. I want Garnett points and rebounds. What do you know? I don't know. I just know. Well, I'll tell you what I know. That's the dumbest fucking bet I ever heard of. I disagree. I disagree, Gary. A my tymczasem zapowiemy teraz odcinek specjalny, który pojawi się już w ten piątek. Konrad, co w tym odcinku się wydarzy?
A w odcinku specjalnym, specjalnie dla was, podamy wam nasze typy oscarowe. Będziemy głosowali i sercem, i rozumem.
Tak, dodatkowo, jeśli chcecie się troszkę bardziej przygotować do tych typowań oscarowych, do ceremonii Oscarów, ale także do naszego odcinka z typami, zgodnie z zapowiedzią dzisiaj na naszej stronie internetowej oraz na naszych mediach społecznościowych umieścimy linki do krótkometrażowych dokumentów, animacji i do filmów fabularnych, które są nominowane do Oscara.
Nie wszystkie tam się niestety znajdują, jest mniej więcej 3/4 ze wszystkich, które są do obejrzenia.
Tak, ale to i tak jest nieźle.
Tak, bo... i nie martwcie się, to są legalne źródła.
Dokładnie, to są legalnie udostępnione filmy. Zajrzyjcie tam, obejrzyjcie te filmy, będziecie wiedzieli, o czym rozmawiamy w następnym odcinku, no i być może będziecie mieli swojego faworyta.
To tyle na dzisiaj.
Dziękuję ci bardzo, Konrad.
Wielkie dzięki.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.